Wczoraj mówiłem o takim odniesieniu do Pana Boga, też w kontekście rachunku sumienia, że zawsze warto patrzeć na Pana Boga, czy ja Jego nie obrażam przede wszystkim swoim życiem. I tak mi to przyszło na myśl, ponieważ jest Wielki Tydzień, to nie obchodzimy żadnych uroczystości innych, ale 25 marca to zazwyczaj zwiastowanie. I Matka Boża jest dla nas takim doskonałym przykładem, jak być blisko Pana Boga i jednocześnie jak w pełni żyć, jak w pełni się radować, jak w pełni korzystać z tego świata. A dzisiaj chciałbym powiedzieć o takim kolejnym czynniku, też związanym z Panem Bogiem oczywiście, no bo jesteśmy w Kościele, ale można powiedzieć tak, no Panie Boże, Ty mnie prowadzisz, Ty jesteś przy mnie, a jak łatwo Pana Boga stracić z oczu? I tu już od razu podaję pierwszy przykład. Kiedy my się zastanawiamy, kiedy prowadzimy jakieś debaty publiczne, prawda, tu homoseksualizm, tu tutaj in vitro, tu coś tam, coś tam, coś tam. Podajemy argumenty za, podają nam przeciw. I wiecie co, jeszcze w żadnej debacie nie słyszałem takiego powiedzenia, a czemu tak, czemu to dobre, czy czemu to złe? Nie słyszałem czegoś, bo tak mówi Biblia. Ten Bóg nasz nie jest kimś abstrakcyjnym. To nie jest jakaś istota wyższa, jakiś absolut. Bo do tego to my się zgadzamy. W większości ludzie mówią, ja wierzę w Boga. No ale właśnie, Bóg nam się objawia poprzez Pismo Święte. To nie jest jakiś wydumany byt najwyższy, ale to jest konkretny Bóg, Jahwe, który objawia nam się w Piśmie Świętym. I teraz warto do tego wrócić. Ja im bardziej gdzieś tam wgłębiam się w judaizm, tym bardziej widzę, że te wszystkie nakazy żydowskie, które mi się wydawały kiedyś bezduszne i zupełnie bezsensowne i nie wiadomo skąd wzięte, one są bardzo głęboko zakorzenione w Biblii, w Piśmie Świętym. Co to znaczy, że po prostu Żydzi znają to Pismo Święte i je bardzo konkretnie aplikują do codziennego życia, aż czasami do przesady. Ale to wszystko skąd się bierze, bo ta Biblia, to Pismo Święte jest dla nich czymś ważnym. I tutaj zróbmy kolejny krok, bo nie wystarczy, Panie Boże, no ja odnoszę wszystko do Ciebie, ja chcę pełnić Twoją wolę, ja... No właśnie, ale jaka jest wola Boża? I kim jest ten mój Bóg? Co On do mnie mówi? I to jest ten kolejny krok, że właśnie mamy poznawać Boga, który objawia nam Pismo Święte. To nie ma być, o, wierzę w Boga, tylko wierzę i przyjmuję Boga, który mi się objawia i ja staram się Go coraz bardziej poznawać. No ale dobrze, nie zatrzymujmy się na Starym Testamencie, bo oczywiście my zrobiliśmy krok do przodu, przyjęliśmy Chrystusa jako Mesjasza. Bóg, kiedy nadeszła pełnia czasu, posłał nam Syna swego jedynego, żeby nas zbawił. Tak mówi list do Hebrajczyków. I teraz tu jest kolejny krok, zobaczmy, który musimy zrobić, albo rzecz czy sytuację, o której musimy sobie przypomnieć. Bo o ile jeszcze, tak jak powiedziałem, tego Boga to w miarę łatwo przyjąć. No Bóg jest, nawet się objawia, okej, przyjmiemy. Jak są czasami jakieś debaty o ewolucji, no tak, istota najwyższa, tutaj Bóg filozofów, tutaj nawet ten Bóg Biblii. Ale kiedy przechodzimy już do Jezusa Chrystusa, to już pojawia się problem. Bo znowu, zobaczmy, my nie tylko nie wierzymy w Boga jakiegoś filozofów, nie tylko chodzi o Boga Biblii, Starego Testamentu, ale chodzi o Chrystusa. I teraz życie blisko Chrystusa i przyjęcie z Chrystusem to jest kolejny krok, który nie jest czyniony przez wiele osób. Wiele osób boi się przekroczyć tej granicy. Jeszcze Boga, jeszcze jakieś nakazy, zakazy, 10 przykazań, to okej. Okay. Ale przyjąć Chrystusa, to nie przesadzajmy. I to nie jest nic nowego. Popatrzmy na debaty świętego Pawła, na jego przemówienie na Areopagu w Atenach. Paweł przychodzi i mówi do filozofów i odnosi się do ich religijności i mówi tak, widzę, że jesteście religijni, postawiliście nawet ołtarz jedynemu Bogu, którego nie znacie. Ja go znam, fajnie, głoszę go wam. I oni mówili tak, kiwali głowami. Paweł tam odnosi się też do ich poezji, którą pisali i na tym buduje swoje przepowiadanie. No i oczywiście na końcu tego przepowiadania dochodzi do Jezusa Chrystusa. I kiedy mówi, że Bóg posłał Jezusa Chrystusa, który został ukrzyżowany i trzeciego dnia zmartwychwstał, to co oni zrobili? Wstali i powiedzieli, posłuchamy Cię innym razem i poszli sobie. O ile jeszcze ten Bóg jedyny to był dla nich do przyjęcia, o tyle Jezus Chrystus, to posłuchamy Cię innym razem. I zobaczmy, jakie tu tutaj się dzieją dramaty i też jaka walka duchowa. Bo zły duch jeszcze mówi, dobra, Pana Boga, to okej, gdzieś tam, nawet 10 przykazań to jeszcze przełknie. Ale kiedy dochodzi do Chrystusa, to on walczy, żeby zrobić wszystko, żeby człowiek po prostu nie przyjął go. Dlaczego? No bo Chrystus pokonał grzech i śmierć. Pokonał złego ducha na krzyżu i zmartwychwstając dał nam życie dzieci Bożych. To, o czym mówiłem wczoraj, dał nam ten dom Ojca i mamy go zagospodarowywać. A będziemy go w stanie zagospodarować tylko i wyłącznie wtedy, kiedy przyjmiemy Chrystusa. Nie przyjmiemy 10 przykazań, jakichś nakazy i zakazy, ale przyjmiemy Chrystusa. I teraz idźmy dalej, bo tu nie wystarczy tylko przyjąć Chrystusa, bo mogę powiedzieć, przyjąłem Chrystusa, zostałem ochrzczony, no, to już wystarczy. Nie. Kiedy Pan Jezus powoływał uczniów, zawsze mówił, pójdź za mną. I to pójście ma się dokonać bardzo dosłownie. Pójście za Jezusem ma doprowadzić do tego, żeby zawsze być blisko Pana Jezusa. I teraz co znaczy, do czego nas to prowadzi i do czego nas zachęca Ewangelia, to spójrzmy na to od strony świętego Jana Apostoła. To jest, tak jak mówi sam o sobie, umiłowany uczeń Pana Jezusa. I my mamy stać się nie tylko wyznawcami Jezusa, nawet nie tylko tymi, którzy idą za Nim, ale mamy stać się umiłowanymi Jego uczniami. My jesteśmy tacy, bo dla Jezusa jesteśmy umiłowani. Jezus nas ukochał miłością odwieczną. Dowód tej miłości dał, umierając za nas na krzyżu, zmazując dłużny zapis. Także od strony Pana Jezusa to wszystko jest okej. My się nie musimy modlić o nawrócenie Pana Jezusa. Panie Jezu, żebyś Ty mnie ukochał, bo On mnie kocha, ale od mojej strony. I teraz dlaczego przywołałem tego Jana Apostoła? Za chwilę będziemy świętować Zmartwychwstanie Pańskie. Będziemy czytać różne fragmenty opowiadające o zmartwychwstaniu. I teraz o ile fragmenty czy narracje świętego Marka czy Mateusza są takie suche i konkretne, o tyle Jan pokazuje nam coś więcej, bo on był świadkiem tego zmartwychwstania, on był świadkiem też śmierci krzyżowej, bo jako jedyny z apostołów nie uciekł. Tak więc z bliskiej odległości to wszystko widział. I teraz jest taki moment, kiedy Maria Magdalena przychodzi do grobu, grób jest pusty i idzie po apostołów, Piotr i Jan biegną do grobu i przychodzą i widzą, że grób jest pusty i leżą płótna, a obok chusta. I tam Jan zanotował, że kiedy wszedł do grobu, zobaczył płótna i osobno leżącą chustę i wtedy uwierzył. Czyli no tu oczywiście różnie bibliści to tłumaczą. Jedni tłumaczą to w ten sposób, że no to płótno to już poprzez tą krew jakoś zaschło, tak więc stworzył się jakaś forma kokonu. No nagle pusty ten kokon, także no jakoś to ciało rzeczywiście musiało stamtąd wyjść. Tu chusta, różne sprawy. Ale do mnie najbardziej przemawia takie wytłumaczenie, że ta chusta po prostu była jakoś charakterystycznie leżała. I teraz Jan tak bardzo znał Pana Jezusa, tak był Jego przyjacielem, Jego umiłowanym uczniem, że po prostu znał Jego zwyczaje. Że wiedział na przykład, jak Pan Jezus składał chusty, swoje rzeczy, czy inne tego typu. Tutaj weźmy taką sytuację, nie wiem, ktoś najbliższy, prawda, mąż, żona, to doskonale wiedzą o zwyczajach drugiej osoby. Czekają, nawet czasami gdzieś tam, jak żona czy mąż umrą, to druga strona mówi, tu nic nie zmieniaj, bo to wszystko mi o niej przypomina, czy o nim. No to jest miłość, to jest to poznanie, to jest to bycie blisko. I Jan był tak blisko Chrystusa, że nagle, kiedy zobaczył tą chustę jakoś tam charakterystycznie, czy złożoną, czy rozłożoną, mówi, no przecież to Jezus. I to do tego nas prowadzi Ewangelia. Jeszcze raz powtórzę, my nie tylko mamy poznać Jezusa, nie tylko nawet pójść za Nim, ale właśnie mamy być w takiej bliskości, żebyśmy Jezusa rozpoznawali. Żebyśmy po prostu naprawdę byli Jego przyjaciółmi. I dlaczego nam jest to potrzebne? Otóż badania psychologiczne mówią o tym, że my przejmujemy nawyki i zachowujemy się tak, jak osoby, z którymi przebywamy. Tak więc zobaczcie, tutaj i to bardzo konkretnie. 5 moich najbliższych osób, nie tyle najbliższych, 5 osób,
z którymi najdłużej przebywam, one kształtują moje zwyczaje, ja się po prostu do nich upodabniam. I teraz, czemu ja mam być tak blisko Jezusa? Czemu mam znać Jego zwyczaje? Czemu mam Go ukochać? Bo jeżeli będę cały czas Jemu towarzyszył, to będę się do Niego upodabniał. Tak na marginesie to warto się zastanowić, z kim ja przebywam na co dzień. Może się okazać, że to wcale nie są mi najbliższe osoby i nie od nich przejmuję zwyczaje, nie o nie się troszczę, tylko czasami jakieś osoby, które, no właśnie, później się człowiek dziwi, że dziecko wraca ze szkoły i przeklina. No jak to? Przecież w domu nikt nie przeklina. A dziecko z tymi, z którymi przebywa, także warto też o to zadbać. Bo idąc dalej tym tropem, jest trochę młodzieży, to od razu pociągnijmy ten trop. No skąd młoda dziewczyna później sobie znajdzie chłopaka czy męża? No z tego środowiska, w którym przebywa. Najczęściej, w 90%. Czasami jest jakieś objawienie, pstryk, ale najczęściej. Tak więc warto zadbać o to dobre środowisko, dobrych przyjaciół, dobrych znajomych, bo oni nas kształtują na całe życie. Kończę ten wątek, wracamy do Pana Jezusa. Mam być blisko Niego, bo mam do Niego się upodobnić. Mam przejąć Jego zwyczaje. I teraz, bo to jest dopiero wstęp, chciałbym przejść do drugiego człowieka. Bo mówiliśmy o właśnie byciu blisko Pana Boga, poznawaniu Go, o grzechach przeciwko Panu Bogu. A teraz znamy to przykazanie miłości. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. To uczenie się Chrystusa, to upodabnianie się do Niego ma prowadzić do tego, żebym ja w stosunku do drugiego człowieka rzeczywiście potrafił Jemu świadczyć miłość, być blisko Niego, Jemu pomagać i miłować Go tak jak siebie samego. I tutaj takim klasycznym przykładem grzechu przeciwko miłości bliźniego jest przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Doskonale ją znamy, jest ten człowiek, którego pobili i przechodzą wszyscy obok niego, i dopiero ten miłosierny Samarytanin nad nim się pochylił. A właśnie grzech przeciwko bliźniemu utożsamia się z tym kapłanem, który przechodził, i z tym lewitą. I teraz popatrzmy, bo tutaj znowu takie częste tłumaczenie. Pierwsza podstawowa rzecz związana z tym kapłanem i lewitą, którzy przeszli mimo, obok, nie zareagowali. Takie pierwsze ich usprawiedliwienie, czy usprawiedliwienie, które my możemy jakoś tak pokazać, to mówimy, przecież on nic złego nie zrobił. Nic złego nie zrobił. I ilu ludzi mówi tak, słuchajcie, poczekajcie jeszcze chwilkę, dobra, usiądźcie jeszcze chwilkę, zaraz będziemy spowiadać. Jeszcze 3 minuty i kończę. Ilu ludzi z nas mówi, przecież ja nic złego nie zrobiłem. On też nic złego nie zrobił, tylko przeszedł obojętnie. Druga rzecz, miał powód, bo się spieszył ze świątyni czy do świątyni, nie wiem, mógł uważać, że ten jest umarły, tak więc gdyby go dotknął, by nie mógł pójść do tej świątyni. Czyli, ojejku, ja jestem usprawiedliwiony. I wreszcie trzecia rzecz, mógł się go bać. Tak jak czasami na stopa ktoś zatrzymuje. Nie zatrzymam się, bo mnie pobije, zabije, wyrzuci z samochodu. Prawda? Każdy takie usprawiedliwienie przyjmie i uzna je za sensowne. A jednak zobaczmy, to oni są winni. Czujemy, że coś jest nie tak. Zresztą słuchacze Jezusa też to czuli, bo kiedy Jezus zapytał, kto prawdziwie jest ich bliźnim tego człowieka, no to od razu powiedzieli, ten Samarytanin. Tak więc wyczuli, że coś jest nie tak. I teraz na czym polega grzech tych ludzi, który jest takim grzechem modelowym względem drugiego człowieka dla każdego i każdej z nas? Otóż polegało na tym, że on się zamknął we własnym kręgu, czyli klasyczny egoizm. Ja myślę tylko o sobie i patrzę na rzeczywistość ze swojej perspektywy, bo tu się spieszę, tu świątynia, tu coś tam, nic złego nie robię i w tym momencie ten drugi człowiek się gubi. Takie zasklepienie się może być takim egoizmem we dwoje, prawda? Albo też czasami widać taki egoizm w odniesieniu do swojego dziecka. My i moje dziecko i to jest cały nasz świat, nie? A reszta niech się wali, pali, tu jest to najważniejsze. My z siebie robimy bożków i wtedy niestety zawsze ten drugi człowiek gdzieś tam odchodzi na bok. I to jest grzech przeciwko bliźniemu, mimo tego, że ja nic złego nie zrobiłem przecież. I teraz mamy się upodabniać do Chrystusa, żeby po prostu tego drugiego nie przeoczyć. Żeby tego człowieka, który umiera tam gdzieś w rogu, który umiera po drodze, żeby po prostu jemu pomóc. I sam Chrystus nas do tego zobowiązuje, bo Chrystus nie tylko daje nam przykład, ale też wiedząc o tym, że my często ten przykład gdzieś tam odsuniemy na bok, to konkretnie nam mówi. I tu ostatni fragment z Ewangelii, który chcę przytoczyć, to też fragment, który teraz jakoś tam rozważamy w kontekście zmartwychwstania Pana Jezusa, bo przed Wielkim Tygodniem Pan Jezus poszedł i wskrzesił Łazarza, który już od 4 dni leżał w grobie. I kiedy ten Łazarz, oczywiście owinięty w te płótna, w chusty, tak jak Pan Jezus, kiedy on wyszedł z grobu, w tych wszystkich tam opaskach, to Jezus powiedział, rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić. Wy, ludzie, nie ja, nie on sam, przecież już mógł sam się jakoś tam, mówi do nich, wy rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić. Czyli Jezus do każdego z nas mówi, zobacz, tego umarłego człowieka, w różnych sytuacjach, bo tu mamy umarłego poprzez grzech, poprzez różne zagubienia, poprzez różne sytuacje, Jezus powierza tobie, żebyś ty rozwiązał go, czyli uwolnił od tego wszystkiego i na nowo nauczył go chodzić. Żyć w tym domu Ojca, do którego wszyscy jesteśmy powołani. Tak więc z jednej strony Pan Bóg i z jednej strony miłość do Niego, z drugiej strony odkrycie Chrystusa, którego Bóg nam posyła, upodobnianie się do Niego po to, żebym potrafił pójść do mojego bliźniego, żebym potrafił go rozwiązać i żebym uczył go chodzić tak jak chodził Chrystus, tak jak Chrystus nas uczył. Amen.